Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A zgodnie z zapowiedzią w studio obok jest już nasz dzisiejszy gość, Jarosław Wróblewski, autor książki Wolność jest kuloodporna, kwatera EU. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
Narokowiecki.
No właśnie, czytając tę książkę, bardzo mocno coś mnie nie tylko dotknęło, ale ścięło w środku. Bo nie da się czytać jej obojętnie. Nawet, jak drodzy Państwo, będziecie próbować czytać ją, nawet kartkować w metrze, w tramwaju, w autobusie, to łzy same płyną, bo nie da się pewnych rzeczy wytłumaczyć. I tak się zastanawiałam, czy dzisiaj uda mi się tak poważnie, poważnie to na pewno tak, ale bez wzruszenia o niej powiedzieć. Wolność jest kuloodporna i tak jak mówi zresztą jeden z rozmówców w tej książce, nie tylko wolność, ale również pamięć jest kuloodporna, prawda? Bo bohaterowie, których ciągle poszukujemy, przecież mieli być wymazani na zawsze z kart naszej historii. Panie redaktorze, kiedy ta kwatera EU przestała być dołkiem zapomnienia, a stała się, jak pan tutaj napisał, miejscem pamięci?
Dziękuję, że pani tak tą książkę odczytuje, bo właśnie i w sumie dla mnie jest to też wyjątkowe, że rozmawia ze mną dziennikarz, który się wzrusza tym przekazem. No, kiedy prace zaczęły być, pierwszy etap w 2012 roku, 5 etapów było i myślę, że każdy, kto gdzieś towarzyszył tym pracom na łączce, wspierał profesora Szwagrzyka, wspierał jego grupę tych wolontariuszy, gdzieś liczył na to, że ta karta się odwróci na inną stronę. Karta właśnie zapomnienia, niepamięci, nawet bym powiedział też takiego pohańbienia rotmistrza Pileckiego, generała Fildorfa, innych ponad 300, którzy zostali zabici na Rakowieckiej, że ktoś się o nich upomniał po prostu. I ktoś po nich wrócił tam na cmentarz Powązkowski, gdzieś przy murze, pod śmietnikiem jakimś, nie wiem, niedaleko Tojtoja, miejsce, no takie, oni byli tam wrzucani potajemnie. To nie można nazwać, że to był pochówek. Te szczątki.
Można też powiedzieć, że to było grzebanie ciał, prawda?
Takie pozbycie
tak.
się. I w sumie ta zbrodnia doskonała komunistów była bliska ideału, o tak bym powiedział. Tylko, że oni nie przewidzieli jednego, że będzie coś takiego jak DNA. I to wywróciło ten szatański plan po prostu do góry nogami.
Ekshumacje rozpoczęły się w 2012 roku. Przypomnijmy naszym radiosłuchaczom, bo są w różnym wieku, kto pierwszy zaczął wspominać, że właśnie w tym miejscu możemy znaleźć bohaterów?
Ja myślę, że pierwszymi, którzy dawali sygnały, to byli jacyś poszczególni grabarze. Tak wychodzi z różnych wspomnień, jak się czyta, gdy te rodziny się szukały po omacku. Ktoś gdzieś takie miejsce wskazywał w wielkim lęku, bo to też nie jest tak, że o, tutaj wczoraj Ubek zakopywał ciało. Nie, nie, nie. To była jakaś taka wiedza, nie wiem, szeptana. O tak. Zresztą chciałem też powiedzieć, że ja usłyszałem o łączce. W sumie w latach 90. też ktoś mi powiedział tak szeptem troszkę, że jest
w latach 90.
Tak, że jest na Powązkach takie miejsce. Dobrze, jakbyś tam poszedł, zobaczył. Takie właśnie, że tam chowano, grzebano, może tak, zabitych AK-owców, zabitych żołnierzy podziemia, którzy walczyli z komunistami, nie? I to było dla mnie takie też jakieś odkrycie. Tutaj ja przyjechałem na studia do Warszawy, nie jestem tutaj zakorzeniony od pokoleń, jak myślę wiele osób. I to było dla mnie takie też świadectwo, że ktoś jakoś walczy, bo też chciałem tak podkreślić właśnie. Wczoraj byłem na Jasnej Górze.
Właśnie, była, ważne wydarzenie w tak, końcu, tak?
Pielgrzymka końcu. Pierwsza, pielgrzymka żołnierzy niezłomnych. I sobie tak właśnie słuchałem w tej kaplicy jasnogórskiej homilii arcybiskupa Głódzia. I tak sobie jakoś stanęło mi to przed oczami, że Łączka jest takim fundamentem jakiejś prawdy, pamięci, też takim duchowym fundamentem wolnej Polski, że to jest fundament. No, to może duże słowa, ale jakoś tak nie, ta myśl mnie nie opuszcza, że ktoś tam po prostu wyciągnął tych wszystkich, którzy byli, znaczy, których miało nie być, żołnierzy naprawdę wysokich stopni, elitę polskiej armii. Proszę mi wierzyć. Ja pracuję na co dzień na Rakowieckiej. Obcuję z tym miejscem, z tą katownią ubecką. Ta ściana śmierci odnaleziona w maju zeszłego roku. Odnaleziona w grudniu szubienica, szczątki tej szubienicy. Miejsce, taki jest korytarz piwnicy. Myślę, że wielu słuchaczy było. A jak nie, to zapraszam, można zwiedzać, w ogóle jest wystawa Dowody zbrodni przygotowana przez IPN od poniedziałku do czwartku, od 10 do 15. I tam są po prostu, tam jest ciągły jakiś taki dreszcz, niepokój. A jednak to miejsce też zostało odwojowane. Nie? Jesteśmy w jakimś takim czasie tej batalii zwycięskiej o tą pamięć. Ona trwa, to nie jest, że coś się dokonało w 100%.
To jest przewracanie tej pamięci, tak? Przewracanie tej prawdy. Drodzy Państwo, udało się, powiem tak, ciągle z dołów na Łączce wydobyć ciała 300 ofiar?
Myślę, że tak. Może nawet ponad 300. Są szacunki, że
są około 320, tak?
58 zostało zidentyfikowanych z tej grupy. Nie? Więc to zawsze jest to czekanie. Ja też nie chcę tutaj tak wartościować, że bo tu każda ofiara była po prostu ważna. Choć wszyscy czekają na rotmistrza, na generała Nila, na Łukasza Cieplińskiego. Nie? To jest jak spełnienie jakiegoś, nie wiem, obowiązku, spełnienie jakiegoś pragnienia, że wreszcie, chociaż ja myślę, że tam zrobiono wszystko i to jest jakaś wola Boga po prostu, że oni, bo oni gdzieś są wśród nas, to jest niezaprzeczalne, nie? A że będzie po prostu jakaś ta trumna, będzie uroczysty pogrzeb, będzie wielkie święto ich.
Jeszcze
chciałem, albo dobrze, to muszę zadać pytanie.
Ta książka to zapis 15 ważnych rozmów, można powiedzieć tylko 15 albo aż 15, bo nasz dzisiejszy gość także w roli wolontariusza uczestniczył w tych pracach. Panie redaktorze, co pan tam znalazł? Kogo pan tam poznał?
Książka to jest właśnie 15 rozmów w dużej mierze. 13 z nich było przeprowadzonych na Łączce. Właśnie w tym szumie koparki, w tym zapachu ziemi, popijając ciepłą cisowiankę, myśmy sobie gdzieś siedzieli na ławeczce, czy stali przy tym płocie i rozmawiali. Spotkałem tam, uważam, ludzi wyjątkowych i naprawdę chylę czoła przed tymi wolontariuszami, przed pracownikami IPN-u, dlatego że oni wzięli na siebie jakiś ciężar odzyskania tej pamięci. Też bym powiedział jakaś elita, którzy poświęcali swój czas, przyjeżdżali z różnych stron Polski, też z zagranicy.
Australia, USA, Belgia, Irlandia, tak. Niemcy, Anglia, Holandia, tak?
Wydaje się 250 wolontariuszy. Dużo czy mało? Może na Warszawę mało. Ale no, nie każdy też się do tego nadawał. I takie odnoszę wrażenie, że po prostu te osoby wzięły na siebie odpowiedzialność wielu, wielu, wielu innych osób. Zrobiły to za nich, nie? Pamiętam, jak ten piach był przesiewany, tony piachu, na tych sitach ze szpachelką, w tych rękawiczkach takich podgumowanych. Ktoś odnalazł guzik, ktoś odnalazł ząb, jakiś fragment kości, ktoś medalik, łuskę. Ja znalazłem łuskę na przykład. I to było takie, nie wiem, wyróżnienie. Bo to, co też było ważne, to obcowanie z nimi.
Bo my wchodzimy, drodzy Państwo, teraz w temat takiej rzeczywistości metafizycznej. Tak jak wspominałam, w tej książce to są rozmowy z wolontariuszami. Wśród wolontariuszy może być też kibic, tak? Może być pasjonat historii, a może być mama trójki dzieci. Aniu, jeżeli nas słuchasz, serdecznie Cię pozdrawiam. Ja Cię bardzo podziwiam, że nasza Ania Borkowska-Kniepniołek także brała udział w tych pracach, także była wolontariuszem. No nie wszystkie mamy chyba zdołałyby tam być, uczestniczyć w tym, tak?
Ale jest jakiś głos, może coś podpowiadało, żeby być. Że nie można właśnie się wykręcić brakiem czasu tym, że są obowiązki, że nie wiem, jest wolna sobota, że jest czas odpoczynku. Właśnie to jest piękne, że a mimo tego wiele osób przyjeżdżało z różnych stron, żeby przyłożyć rękę do tej walki o pamięć. Chociaż też chciałem powiedzieć, że jakby tam nie było takich wielkich słów, ja może teraz ich używam z perspektywy, bo jakby wiele mam refleksji
o tym. Tak, tam była praca.
Tam była ciężka fizyczna praca. I to, co chciałem też podkreślić, że uruchomiły się tam takie piękne cechy, że była wspólnota celu, że była odpowiedzialność za to, co się robi, taka świadomość, było poczucie wspólnoty, była ciężka fizyczna praca, proszę mi wierzyć. To sypanie szpadlem tej ziemi, taczką, to sianie przez te sita. Naprawdę, w pocie czoła była głęboka wiara, była też modlitwa tam. I to właśnie obcowanie z nimi, nie? Takie dla mnie w ogóle inny wymiar. Ja po tej łączce, tam padają takie słowa, że nic nie jest takie samo, nie? Że po prostu mam świadomość, że oni gdzieś przechodzili też przez moje ręce. Może Witold Pilecki, może August Fildorf, Neil, może inni, nie wiem. Mam gdzieś takie przekonanie, mam inną relację po prostu z tymi żołnierzami podziemia antykomunistycznego.
Jak profesor Szwagrzyk podchodził do wolontariuszy i co wolontariusze mówią o swojej motywacji, skoro przyjeżdżali z najodleglejszych zakątków Polski, nie tylko Polski, ale i świata?
Mówią o tym w książce też. Nie chciałbym jakoś może jej streszczać, opowiadać, ale o profesorze Krzysztofie Szwagrzyku jakby naprawdę w wielkich superlatywach. To jest jakiś niekwestionowany autorytet, myślę, współczesny. Człowiek, którego determinacja pokazała, że można. Nie? Że na przekór wszystkiemu, różnym sytuacjom, zawieruchom politycznym, ośmieszaniu też, myślę, gdzieś tych prac. Po co się grzebać? Zostawmy ich. Już patrzmy w przyszłość, nie? A jednak nie. A jednak nie. A jednak to wszystko wydaje i to będzie wydawało, myślę, wielkie owoce. A tam właśnie też pani zapytała o klimat. Tam był po prostu taki wyjątkowy czas. Coś, jak w ogóle powązki wojskowe są miejscem wyjątkowym. Te groby żołnierzy z 20 roku, żołnierzy batalionu Zośka i innych powstańczych kwater, Parasola, Żywiciela. Tak tutaj jeszcze, to kwatera smoleńska, tak tutaj jeszcze takie miejsce jakby pewnego też takiego szacunku, czci. Chociaż też chciałbym powiedzieć, że jak byliśmy przy tych sitach, też rozmawialiśmy, dużo było rozmów o historii, ale też takich, nie wiem, o muzyce, o sporcie. Tym, czym żyliśmy, żyjemy na co dzień, nie jakimiś naszymi pasjami. No.
W jaki sposób powinna wyglądać, a może już wygląda ta relacja z rodzinami ofiar?
No, są rodziny, które się cieszą, że odnaleziono ich.
z pewnością już straciły te rodziny nadzieję, prawda?
No właśnie, to jest też tak, tak, w jakimś sensie takie przywracanie nadziei. To, co było dla mnie ważne, że jak była ta identyfikacja teraz 1 lutego w Pałacu Prezydenckim, że trzy osoby zostały odnalezione właśnie, które były ekshumowane w 2017 roku, więc te prace, ten ostatni etap przyniósł konkretne owoce i to jest też piękne. Nie? Ja w ogóle myślę, że o Łączce naprawdę powstaną niezwykłe jeszcze, nie wiem, opracowania, też w takim właśnie może wymiarze teologicznym, historyczne, bo to jest... Chciałem, żeby państwo też mieli tego świadomość, że coś się wydarzyło w Polsce w jej najnowszych dziejach naprawdę wyjątkowo ważnego. My może tutaj próbujemy w tym studiu gdzieś to opisać, jakoś tak scharakteryzować, okiełznać, ale to się w ogóle wymyka jakimś naszym określeniom. To było coś na pograniczu wielu, nie wiem, światów ziemskiego, boskiego, właśnie też takiego wojennego. To gdzieś się dokonała właśnie ta zwycięska szarża tych wolontariuszy w tych kamizelkach żółtych.
Zresztą, drodzy państwo, w tej książce znajdziemy takie zdjęcia i takie publikacje i fotografie także tych niezłomnych, którzy zostali zidentyfikowani, prawda?
Tak, chciałem, żeby oni się przeplatali w tych wspomnieniach, że oni są obecni po prostu, że to o nich chodzi. Oni są bohaterami gdzieś tej książki, nie? Też chciałem też zaprosić państwa. Promocja tej książki odbędzie się w niedzielę przyszłą, 18 marca o godzinie 18. Też 2018 roku. Więc tak wszystko się tutaj układa. Na Rakowieckiej 37 właśnie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych będzie profesor Krzysztof Szwagrzyk, będzie Zofia Pilecka-Optułowicz, córka Witolda Pileckiego. Będą wolontariusze, pracownicy IPN-u. No, myślę, że będzie to szczególny czas, po nim będziemy mogli wspólnie iść zwiedzić tą wystawę, gdzie są artefakty wyciągnięte z tych dołów, z tych ludzkich szczątków. Guziki, są na przykład dwa guziki, fragment szczoteczki do zębów po majorze Hieronimie Dekutowskim w Zaporze. Jest guzik po majorze Łupaszce. Takie są dwie kule wyciągnięte z jednej z czaszek. W ogóle coś, proszę państwa, no wyjątkowego zobaczyć to, że to się działo, to wszystko jest realne. Nie?
Po tym obcowaniu ze zmarłymi to chyba tak trudno przejść do takiej rzeczywistości domowej, prawda? Do domu, zjeść normalnie z żoną zupę.
Jak się jeszcze ma czwórkę dzieci.
Tak.
No, w jakimś sensie tak, ale jest to jakaś odpowiedzialność też, że człowiek się podejmuje mówić o nich, pisać. Ja gdzieś po prostu na co dzień, właśnie tak jak mówiłem, żyję w miejscu, gdzie się działy rzeczy niewyobrażalnie straszne na Rakowieckiej, w miejscu cierpienia, krwi, łez. Ale jakoś mnie to też, nie wiem, przychodzę, że ta droga do domu gdzieś mnie tam oczyszcza i przychodzę taki normalny do domu. Ale no, to też myślę, że są książki takie, że one gdzieś zostaną, że te osoby zostawiły swój ślad w historii takiej czci, jakiejś kultury.
To jest zadanie profilaktyczne, prawda? Ktoś
się
próbował zatrzeć, a tutaj tak, posłuchajcie jak było, niech to zostanie na zawsze. Panie redaktorze, na koniec, co pan czuje, kiedy słyszy pan, że teraz mamy taki nawyk wybielania życiorysów naszych żołnierzy wyklętych?
Co mogę czuć? Nie wiem, ja nie wybielam tych życiorysów. Uważam, że oni byli po prostu z ludźmi z krwi i kości. To była wojna. Trzeba było pokazać siłę przeciwnikowi. Czy popełniali błędy? Nie wiem. Ja nie jestem osobą, która po prostu jest w stanie tych ludzi ocenić. Nie żyłem w tamtym czasie. Wiem tylko, że jest właśnie powiedział mi jeden z pracowników IPN-u, że jest jeszcze do wyciągnięcia z ziemi 50 tysięcy tych osób. I to jest dla mnie, to jest wyzwanie, a nie teraz. Jeżeli ktoś, nie wiem, wierzył w komunizm i poświęcił temu pół swojego życia i nie może się pogodzić teraz z tym, że oni wracają do nas w chwale zwycięzcy, herosi. To jest, on gdzieś może przegrał swoje życie i oni walczyli też o jego wolność w jakimś sensie, żeby Polska nie była taką Polską, gdzie mamy jakiś sowiecki dyktat, nie? My mamy być u siebie, mamy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami.
Dziękuję za to spotkanie. Pan Jarosław Wróblewski, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Więźniów Politycznych PRL, autor książki Wolność jest kuloodporna, kwatera EUS. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.